Rozdział 9. Wieczór zaręczynowy. Jak się rzekło, Wilfort wrócił na plac Grand Cour, a u państwa de Saint-Méran zastał wszystkich biesiadników, tylko nie w jadalni, ale w salonie, pijących kawę. Renata oczekiwała go z niecierpliwością, którą podzielało całe towarzystwo. Toteż powitały go zmieszane okrzyki.
No cóż tam, panie egzekutorze, podporo państwa, brutusie monarchii, cóż się stało, powiedz pan, dopytywał się ktoś. Znowu terror nam zagraża,
pytał inny.
Czy korsykański potwór wytknął łeb z jaskini, padło trzecie pytanie.
Pani Margrabino, odezwał się Wilfort, podchodząc do przyszłej teściowej. Proszę pokornie, byś raczyła pani darować, że tak nagle muszę ją opuścić. Panie Margrabio, czy mógłbym zamienić z panem kilka słów na osobności?
Ach, więc to naprawdę jakaś poważna sprawa. Zatroskała się margrabina, widząc zasępione oblicze Wilforta.
Tak poważna, że jestem zmuszony pożegnać państwa na kilka dni. Pojmujesz więc pani, dorzucił zwracając się do Renaty, że chodzi o rzecz wielkiej wagi.
Wyjeżdżasz więc pan?
Zawołała Renata, niezdolna ukryć alteracji, o jaką przyprawiła ją ta nieoczekiwana wiadomość. Niestety tak, panno Renato, to konieczne.
A dokąd pan jedziesz? Spytała margrabina.
To tajemnica urzędowa, łaskawa pani. Jeśli jednak ktoś z państwa ma jakieś naglące sprawy w Paryżu, jeden z moich przyjaciół wybiera się tam dziś wieczór i chętnie je załatwi. Wszyscy spojrzeli po sobie.
Chciałeś pan ze mną porozmawiać?
Przypomniał mu margrabia. Tak, jeśli pan pozwoli, przejdziemy do gabinetu. Margrabia wyszedł wsparty na ramieniu Wilforta.
— No i co?
— spytał w gabinecie.
— Cóż się stało? Mów pan.
— Zaszły wypadki największej, jak mi się zdaje, wagi, dlatego muszę natychmiast jechać do Paryża. A teraz, panie Margrabio, racz pan darować to nazbyt obcesowe pytanie. Czy masz pan rentę w papierach państwowych?
— Ulokowałem wszystkie fundusze, a będzie tego 600, może 700 tysięcy franków w obligacjach.
Niech pan sprzeda obligacje i to natychmiast, inaczej będziesz zrujnowany.
Jakże je mogę tutaj sprzedać?
Masz pan swojego agenta giełdowego, nieprawdaż?
Tak.
Daj mi pan do niego list, w którym zlecisz, aby je sprzedał, nie tracąc ani chwili, ani sekundy. Kto wie, czy i tak nie przybędę za późno.
Do diabła,
zafrasował się margrabia.
Nie traćmy więc czasu.
Siadł przy stole i napisał kilka słów do agenta giełdowego, polecając mu sprzedać obligacje za każdą cenę. Mam już jeden list, powiedział Wilfort, wsuwając troskliwie pismo do Pugilaresu. Trzeba mi jeszcze drugiego.
Do kogo?
Do króla.
Do króla?
Tak.
Ależ ja nie ośmielę się napisać do naszego monarchy.
To też właściwie nie do pana zwracam się z prośbą. Czy mógłbyś pan uprosić o to pana de Salvi? Trzeba, żeby mi dał pismo, dzięki któremu zdołałbym, ominąwszy wszelkie formalności towarzyszące zazwyczaj prośbie o audiencję, stanąć jak najprędzej przed obliczem najjaśniejszego pana, albowiem czas nagli.
A czy nie możesz pan pogadać z ministrem sprawiedliwości, który wciąż bywa w Tiliriach i za jego instancją łatwo dotrzeć do króla, czy to w dzień, czy nocą?
Oczywiście, ale nie widzę potrzeby, żeby ktokolwiek podzielił ze mną profit, bo mam nie lada nowinę. Rozumiesz pan? Minister zepchnąłby mnie naturalnie do drugiego rzędu, zdmuchnąłby mi sprzed nosa to, co najlepsze. Powiem panu, panie margrabio, tylko jedno. Kariera pójdzie mi jak spłatka, jeśli zdążę pierwszy do Tileriów, bo wtedy wyświadczę królowi taką przysługę, o jakiej zapomnieć nie wolno.
W takim razie, kochasiu, pakuj manatki, a ja zawołam starego Salvi i podyktuję mu list, który posłuży ci za przepustkę.
Dobrze, ale niech pan margrabia nie zwleka, bo za kwadrans muszę być w karetce pocztowej.
Każ pan zajechać po siebie.
Zechciej mnie pan usprawiedliwić przed panią margrabiną i panną Renatą, którą z prawdziwym żalem muszę w takim dniu opuścić.
Zastaniesz obie panie w moim gabinecie, to je pożegnasz osobiście.
Stokrotne dzięki. Zajmij się pan moim listem.
Margrabia zadzwonił. Wszedł lokaj.
Powiedz panu hrabiemu de Salvi, że proszę go do siebie. A teraz idź pan już, rzekł do Wilforta.
Dobrze, idę i zaraz wracam. Wilfort wypadł z pokoju, ale w drzwiach przemknęło mu przez myśl, że zastępca prokuratora królewskiego, który biegłby ulicami, gotów byłby poruszyć całe miasto. Zwolnił więc kroku i poszedł dalej uroczyście, urzędowo, jak zwykle. Przed domem dojrzał jakąś postać, która niby białe, nieruchome widmo czekała na niego. Była to piękna Katalonka, która nie wiedząc, co się dzieje z Edmundem, wymknęła się o zmierzchu z Faro, aby wywiedzieć się, dlaczego pojmano jej ukochanego. Na widok Wilforta odsunęła się od ściany, o którą się oparła i zastąpiła podprokuratorowi drogę. Dantes napomknął substytutowi o swojej narzeczonej i Wilfort poznał dziewczynę, zanim powiedziała, kim jest. Uroda i wrodzona dystynkcja tej panny wprawiły w zdumienie pana podprokuratora, a kiedy Mercedes spytała o los narzeczonego, Wilfort odniósł wrażenie, że to ona jest sędzią, on sam zaś oskarżonym. Człowiek, o którym pani mówi, jest wielkim przestępcą, odburknął, i nic nie mogę dla niego uczynić. Mercedes zaszlochała, ale kiedy Wilfort chciał ją wyminąć, zatrzymała go po raz wtóry. A gdzież on jest? Spytała. Niechże się dowiem przynajmniej, czy żyje. Nie wiem. Już się nim nie zajmuję, uciął Wilfort. Zakłopotany bystrym spojrzeniem i błagalnym gestem odepchnął Mercedes. Wszedł do domu i zamknął szybko drzwi, jak gdyby nie chciał wpuścić tego bólu, którym tchnęła. Ale niełatwo odegnać od siebie czyjąś boleść. Ten, którego ona dosięgnie, unosi ją ze sobą niby ową śmiertelną strzałę, o której powiada Wergiliusz.